Ten podcast został nagrany z wielkim trudem i z wieloma wpadkami. Jeżeli chcecie wysłuchać ich wszystkich, poczekajcie do końca nagrania. Dziękuję.
Ale faktycznie teraz twój głos jest faktycznie taki, no porównując z tym, co było w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy coś się zmieniło.
Edukacki. Edukacki.
Ja powiedziałem, dobra, to też
Edukatki Ekstra.
Jeszcze raz. Dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy w kłopocie.
W Radomiu.
Tak, to prawda. Ale kłopot polega na tym, że to już trzeci albo czwarty raz, kiedy zaczynamy nagrywać ten podcast. Już nawet dwa razy nagraliśmy go porządnie i okazało się, że coś nie grało. Nie jesteśmy w stanie nagrać go do końca, gdyż zawsze nas coś zaskoczy, więc proszę trzymać kciuki. Nie, skoro już Państwo to słyszą, to znaczy, że nam się udało. Dobrze. Jesteśmy w Radomiu i tym razem przedstawimy się nie jako mieszkańcy dwóch wspaniałych polskich miast, ale pokażemy, gdzie działamy. Ja na przykład jestem Jacek z doklasy.pl, bloga dla nauczycieli historii.
A ja Marcin z Angielski do matury, kanału YouTube'owego dla uczniów.
Tak więc przedstawiliśmy się, jak Państwo widzą, inaczej. Przed nami jeszcze przedstawienie naszego gościa w Edugatkach Ekstra. Tym gościem jest Michał Leksiński, z którym rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Tak się nam jakoś złożyło, że nie było możliwości zaprezentować tego tekstu Państwu później. Michał Leksiński jest zdobywcą szczytów i zdobywcą swoich celów, dlatego że okazuje się, że traktuje te rzeczy bardzo poważnie i szczyty zdobywa zupełnie dosłownie, jak i metaforycznie.
Tak, podróżnik, wspinacz. Przygotowując się do rozmowy z Michałem, ja poszukałem w sieci informacji na jego temat i na stronie cityfit.pl znalazłem taki opis, który chcę po prostu przytoczyć. Michał wspina się, trenuje, udziela się charytatywnie i znów się wspina. Wyjątkowy człowiek, który pokonał przeciwności losu, nie tylko osiągnął to, o czym marzył, ale również inspiruje innych.
Więc 20 minut rozmowy z Michałem, a my później sobie jeszcze, jak to zwykle bywa, poobgadujemy i samego naszego gościa i powiem jeszcze o kilku ciekawych rzeczach.
Ja ostatnimi czasy odnoszę wrażenie, że sam też o tym mówiłeś, że ten świat stanął trochę teraz na głowie i w kwestii osiągania celów jest tak, że aktualnie uczniowie nasi bardzo często mają ogromną potrzebę natychmiastowej gratyfikacji. Oni są strasznie niecierpliwi. Oni już chcieliby idealnie na przykład mówić po angielsku w moim przypadku, tak? Już chcieliby robić coś świetnie, a tu się okazuje, że trzeba zacząć od podstaw, trzeba żmudnie przebijać się przez te lekcje. Oni po prostu nie mają do tego cierpliwości. I teraz pytanie, co w takiej sytuacji, jak im pomóc w tym, żeby oni zrozumieli, że tak naprawdę osiągnięcie takiego sukcesu własnego na poziomie tej naszej głowy naprawdę bardzo często wymaga od nich właśnie tej pasji, o której mówiłeś, tej determinacji. Po angielsku jest taki termin grit, który jest jakby połączeniem tej pasji, tej determinacji, tego takiego, tej konsekwencji, niepoddawania się, prawda? A tutaj jest tak, że oni pierwsza porażka i wymiękają. Już okazuje się, o to mi się wydawało, że to będzie jednak łatwiejsze. Jak im w tym pomóc?
Kiedy opowiadam już takiej bardziej świadomej grupie odbiorców młodych, czy to gimnazjum, czy to liceum, to pokazuję im zdjęcie ze szczytu i pokazuję im, że to zdjęcie oczywiście, jak się mogą domyślać, jest zdjęciem, które wrzuciłem na Instagrama, dobrze im znanego. Opowiadam im wtedy, że to zdjęcie jest absolutnym kłamstwem. Wtedy wszyscy się dziwią, no ale jak to kłamstwo? Co, pan nie był na tym szczycie? Ja mówię, nie, no byłem, oczywiście, że byłem i to zdjęcie oczywiście obrazuje mnie na tym szczycie, tylko kłamstwem jest to, że to zdjęcie pokazuje, że jest tak łatwo, miło i przyjemnie, bo ja jestem z flagą, uśmiecham się na tym szczycie. No i jakby mam piękne, fajne zdjęcie, które każdy chciałby mieć, tak można pomyśleć, że mówię, o, ale fajne zdjęcie ze szczytu też bym chciał. Tylko, że za tym zdjęciem to zdjęcie wcale nie oddaje tego, że przed chwilą prawie miałem ciemno przed oczami i ledwo stałem, bo jestem po gigantycznym wysiłku wejścia prawie na 7000 metrów. To zdjęcie nie pokazuje, że przez 3 tygodnie żyłem w warunkach typu namiot, śpiwór i jedzenie z menażki. To zdjęcie nie pokazuje tego, że wielokrotnie myślałem, że się poddam i że mam kryzys i że dalej nie pójdę, bo, no bo nie jestem w stanie, bo jestem za słaby, bo milion innych powodów, które mi moja głowa podsuwała. Więc trochę to jest tak, że rzeczywiście w naszym, no, czy społeczeństwie, nie chcę takich szumnych diagnoz stawiać, ale trochę to jest tak, że w naszym świecie teraz to jest wszystko tak postawione do góry nogami, że my mamy taki obraz przez portale społecznościowe, że wszystko jest teraz już nagle i że w ogóle jakby ten sukces to można odnieść w sekundę.
Słuchaj, ale tak? Tego można nauczyć, bo gdybyś mógł z siebie wyobrazić jako nauczyciela w szkole, gdzie nie ma żadnej góry, ścianki, ani niczego, co jest twoją pasją i na czym się znasz najlepiej, ale gdybyś mógł wejść do szkoły i mógł wymyśleć swój przedmiot, to jaki przedmiot byś wymyślił, żeby im pomóc w tym, co się później im przyda, żeby robić takie rzeczy jak ty?
Myślę, że gdybym coś, czego mi w szkole brakuje tak z perspektywy osoby, która już no, tą szkołę ma za sobą, a też patrzy, jak ten świat bardzo szybko działa, to jest nie tyle lekcja wychowawcza i nie tyle WOS, co połączenie, nie wiem, jak to teraz się nazywa, bo my mieliśmy podstawy przedsiębiorczości kiedyś, to coś takiego.
Możesz wymyśleć swój własny przedmiot i nawet nazwę.
Natomiast myślę, żebym nazwał, nie wiem, czy nazwał, ale na pewno bym może nie start w dorosłym życiu, ale coś związanego z...
Dojrzałość.
Tak, dojrzałość. Coś związanego z połączeniem trochę byciem gospodarnym z psychologią społeczną. Coś, czego się nie uczy w ogóle w szkole. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle takie aspekty związane z psychologią społeczną są w ogóle niepomijane. Są pomijane. Tego nie ma. I młody człowiek wchodzi w dorosłość bądź studia i teraz oczywiście jest jakiś taki szalony rozdźwięk, na przykład pomiędzy komunikatami, czy lepiej studiować na uniwersytecie, czy na przykład od razu próbować robić startupy i próbować tam rozwijać się w jakieś innowacyjne własne biznesy, no bo jest dużo karier i przypadków, które pokazują, że w sumie to nie trzeba mieć uniwersytetu i dyplomu na studiach, żeby coś własnego stworzyć. I młody człowiek nie wie, czy ma iść na ten uniwersytet, czy nie ma iść na ten uniwersytet, jaki kierunek wybrać. Ktoś mu to oczywiście może podpowiedzieć, natomiast jakby to jest po pierwsze, że on może się czuć trochę zagubionym w tym wszystkim, a po drugie, no właśnie walka z tym trendem takim instant wszystkiego tu, teraz, naraz, pokazanie też na przykładzie, albo nie, wiem, inaczej, przepraszam, cofam, wymyśliłem. Mhm. Ja bym zrobił po prostu przedmiot pod tytułem biografię.
Biografię.
I pokazywałbym na przykładzie zarówno różnych wielkich osób, ale też takich ze współczesnych czasów, których być może młodzież traktuje jako wielkich, bo to się te kategorie przecież zmieniają i pokazywałbym różnego rodzaju interesujące osoby, przedsiębiorców, sportowców, postaci historyczne, polityków, youtuberów, instagramerów, no naprawdę bardzo duży rozdźwięk bym zrobił w takim przedmiocie i pokazywałbym ich historię, jak oni do tego dotarli. Pokazywałbym, że to wcale nie jest droga, którą teraz młodzież widzi. Znaczy, że to jest jedno zdjęcie, dwa, że to jest jeden film, że to jest jedno wystąpienie, że to jest jeden dzień pracy.
Wróć do swojej szkoły, proszę cię, i opowiedz nam, co ci dała, a czego ci nie dała szkoła, a przydałoby ci się bardzo.
Myślę, że moja szkoła dała mi bardzo dużo swobody. Bardziej chyba na poziomie, nawet jak pamiętam, szkoły podstawowej i gimnazjum, bo ja jeszcze się załapałem na ten system, aniżeli liceum, bo w liceum myślę, że jednak jakoś tam chodziłem własnymi ścieżkami i tak troszkę szkoła mniej, że tak powiem, była w moim obszarze zainteresowań, natomiast...
Mój nauczyciel mówił, że szkoła przeszkadzała mi w zajęciach.
Tak. No, dokładnie tak, natomiast pod względem tego wcześniejszego etapu edukacji myślę, że dużą taką samodzielność i pokazanie, że mogę myśleć sam i że moje decyzje mogą być wprawione w ruch i mogą, że tak powiem, powodować konsekwencje w realnym życiu, bo byłem dość aktywnym działaczem i byłem w samorządzie szkolnym i tam sporo działałem i no tam nauczyciele dawali dużo swobody takiej, pokazując uczniom, że ich decyzje mają konsekwencje i często też negatywne. Znaczy, jeśli wymyśliliśmy jakąś gazetkę szkolną i powiedziano nam, że to nie ma problemu, ale to trzeba zrobić fundusz, na który się zrzucicie i tam za to wydrukujecie tą gazetkę, ale jeśli trzeba sobie postawić za zadanie, że jeśli tej, to przecież były takie czasy, że to nie było, to technologia była taka, że to był wyczyn, żeby złożyć gazetkę szkolną i jeszcze ją wydrukować, to było założenie, że jeśli ona się na przykład nie sprzeda tam w 50%, no to niestety, ale no już jakby tracicie sobie te pieniądze i nie, już jakby nie inwestujemy w to i nie ma sensu. No i bywały takie przypadki, że myśmy wymyślali pomysły, które były totalnie, że tak powiem, się nie sprawdzały i ponosiliśmy negatywne również konsekwencje, ale to dobrze, no bo jakby lepiej ponosić negatywne konsekwencje pod kloszem, kiedy jest się w miarę jeszcze, że tak powiem, bezpiecznym w takich warunkach szklarniowych w szkole, niż, że tak powiem, żeby w tym życiu dorosłym je ponosić, bo to jednak trochę łatwiej się to znosi. Więc myślę, że szkoła przede wszystkim mi dała taką dużą swobodę w myśleniu i otwartość na świat. Bo przyznam szczerze, że nie lubiłem uczyć się na pamięć krajów i stolic na geografii i to była moja zmora, a teraz jakby patrzę ze zdumieniem, że mapę świata jestem w stanie wyrecytować samodzielnie i jakby nie sprawia mi to większego problemu i wodzę tym palcem, gdzie mógłbym jeszcze pojechać, więc ale to wszystko przychodzi z czasem. Natomiast otwartość i swoboda myślenia.
Ja ci, żeby zadać pytanie, muszę opowiedzieć historię z wczoraj, bo rozmawiałem z uczniami na temat tego, że każdy z nich powinien sobie postawić inne cele, bo jeden jest predestynowany do tego, a inny do czegoś innego i tak naprawdę sukces jednego, czy jego wynik będzie porażką dla drugiego, bo dla tego drugiego to nie będzie żaden problem. Natomiast wydaje mi się, że akurat w twoim fachu, powiedz mi, czy się nie mylę, ten sukces jest bardzo zero-jedynkowy, no bo ten szczyt, K2 czy inne są i albo się tam wejdzie, albo nie wejdzie. No trudno uznać za... czy to nie jest tak, że macie no właśnie bardzo silne poczucie albo przegranej, albo wygranej, bo jeżeli się wejdzie, to się wygra, jeżeli się nie wejdzie, to się nie wygra.
No to prawda, to też bardzo słuszna uwaga. Myślę, że to się tyczy himalaistów, ja jeszcze do tej grupy się nie zaliczam, natomiast rzeczywiście jest tak, że no, chodzenie po górach jest i w kategoriach takiego zdobywania ich, no to jest rzeczywiście zero-jedynkowe, no bo albo się zdobywa szczyt, albo nie. Nawet dzisiaj czytałem artykuł poświęcony tym, jak na różnych szczytach himalajskich, akurat czytałem o Manaslu, tam wygląda sprawa zrobienia zdjęcia ze szczytu i uznania, czy ktoś był na prawdziwym szczycie, czy był tylko na takim przedszczycie i to nie jest szczyt de facto, a mimo to sobie uzurpuje prawo, że się wspiął. I Tylko tu znowu jest pytanie o jakąś taką filozofię pewnie, bo jeśli ktoś jest nastawiony wyłącznie na to, że okej, to zamieniam się w maszynę, która będzie zdobywała szczyty górskie i będę zdobywała te góry po to, żeby zaliczać szczyty, no to robi nam się taka tabelka w Excelu i odhaczanie kolejnych szczytów. I oczywiście to są sukcesy, bo tego nie można odmówić, ale no jest to w jakiś sposób taka realizacja celu dla celu. Natomiast myślę, że wiele osób jednak zgodzi się z tym, że mimo tego tej zero-jedynkowości, myślę, że wiele ludzi ze społeczności tych wspinających się zgodzi się z tym, że jednak ta droga i bycie w tych górach jest mimo wszystko ważniejsze od tego szczytu, że to przebywanie tam, trochę walka ze sobą, trochę bycie z tym drugim człowiekiem, trochę bycie obok tego drugiego człowieka, bo mimo tego, że często jesteśmy tam w dużych grupach, to jednak dużą część tej ekspedycji spędzamy samemu we własnej głowie, wspinając się, to jest ten klucz. I później jak wracamy tutaj, to istotą jest właśnie opowiedzenie, jakie doświadczenie z tego wynieśliśmy, co nas to nauczyło, jakie chcemy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Jeśli zdobyliśmy szczyt, super, no to jest oczywiście sukces sportowy i jest to ważna rzecz, ale jeśli tego szczytu nie zdobyliśmy, no nie ma się co zrażać. Ja przyznam szczerze, że nawet niedawno, bo dwa tygodnie temu byłem w Austrii, próbując zdobyć najwyższy szczyt Austrii i Grossglocknera i po prostu rozbiliśmy namiot i po nocy opadu w śniegu wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe. No a jechaliśmy 12 godzin z Polski, wchodziliśmy kilka godzin, rozbiliśmy namiot, w sumie przespaliśmy się na kamieniach i wsiedliśmy w samochód i wróciliśmy do Polski te kilkanaście godzin. I nikt nie miał absolutnie jakiegokolwiek poczucia porażki, straconego czasu albo zmarnowania jakiejkolwiek okazji, bo wszyscy tam po prostu kochaliśmy góry i stwierdziliśmy, że no, szczytu się nie udało zdobyć, ale spędziliśmy super miło czas, byliśmy w górach i to się liczy.
Ja chciałem nawiązać tylko do tego, co Jacek powiedział o tym stawianiu różnych celów, że dla ciebie tym celem była korona ziemi, tak?
Jest.
Czy jest, dokładnie. Natomiast a propos właśnie tego różnicowania celów, no to w moim przypadku, kiedy myślę o koronie Polski, to w ogóle wydaje mi się mało realne, aczkolwiek no gdybym się zaparł, to jest coś, co jest szansa, żebym pewnie w ciągu swojego życia zrealizował. Więc też te cele myślę, że też można tutaj stopniować w przypadku chodzenia po górach.
Absolutnie, jeśli chodzi o coś, co jest w ogóle jakby celem, to uważam, że to jest strasznie subiektywna rzecz i pamiętam zresztą, a dokładnie a propos tego, czego mówisz, jak trwały przygotowania do wyprawy na K2 i był jeden z weekendów chyba, zaraz po inauguracji w ogóle wyprawy i ogłoszenia, że ona jedzie, i ja pojechałem na taki 48-godzinny strzał na Słowenię, na Triglav, najwyższy szczyt Alp Julijskich, i zadzwonił do mnie Darek Załuski, wybitny himalaista i operator filmowy, uznany też członek ekspedycji na K2, i tam chwilę rozmawialiśmy o jakichś szczegółach dotyczących wypraw i mówię mu, nie no Darek, ale bo, no ja na tym Triglavie jestem, ale to wiesz, no co to jest w ogóle, nawet nie będę ci mówił o takich rzeczach, bo przecież co to jest przy tych waszych 8000-nikach? A on mówi, nigdy tak nie mów, bo góra jest zawsze górą i wędrówka jest zawsze wędrówką i to nieważne, czy ta góra ma 2000 tam kilkaset metrów, czy 8000 metrów, to jest twoja wewnętrzna jakaś przygoda, to jest twoja wewnętrzna droga, to jest twój wewnętrzny cel i każdy jest równie ważny tak naprawdę i korona Gór Polski jest też niesamowicie fajnym celem pod hasłem cudze chwalicie, a swojego nie znacie, a to jest super wyzwanie, żeby te wszystkie szczyty, żeby na nie wejść. Przyznam, że ja też miałem taki pomysł i gdzieś go tam sobie będę pewnie powoli realizował, ale też widzę, że jest trudny do realizacji realnie, bo to też nie jest takie proste, że tak powiem, wybrać się w te góry i no próbować się na przykład partiami tak wchodzić na
jeszcze na te szczyty. Kiedy mówiłeś o tych rzeczach, że żeby absolutnie nie mówić o tym szczycie, nie deprecjonować tego swojego celu, to pomyślałem sobie tak nauczycielsko, kiedy rozmawiałem z jedną z tych 13 finalistek gali Nauczyciel Roku i zapytałem, dlaczego ona według siebie jest tutaj, co spowodowało, że została wybrana. Ona opowiedziała mi o takim swoim doświadczeniu, że jej ogromnym sukcesem było to, że swojego ucznia, który był niepełnosprawny umysłowo, postanowiła nauczyć alfabetu i już po 2 latach udało jej się połowę. I jeszcze będzie walczyła o to, żeby w tym roku cały ten alfabet on powiedział i no mi się wtedy łzy w oczach pojawiły.
No tak, ale ty się zajmujesz dziećmi, prawda? To znaczy masz dużo do czynienia z dzieciakami. Chciałbym, żebyś powiedział kilka słów na temat Happy
tak,
Kids.
Tak, znaczy, no oczywiście to jest ponieważ, taki projekt, no. To jest takie otwarcie, ty mówię, to jest taka moja subiektywna ocena, że wspinanie jest niesamowitym sportem i chodzenie po górach i to jest też duży dar, jeśli można to robić w ogóle w innych państwach, na innych kontynentach, to tym bardziej trzeba to traktować jako wielki dar i że się fajnie tak życie potoczyło, ale też wspinanie ma w sobie, w mojej subiektywnej ocenie, pewien pierwiastek egoistyczny, dość mocny, no bo jednak idziemy na tą górę, no jesteśmy z tą górą sami, ten szczyt i zdobycie tego szczytu to jest jakaś taka nasza własna, wewnętrzna potrzeba i to trochę oczywiście też uzależnia wszystko, bo jest związane z jakąś tam adrenaliną. I kiedy mi się w głowie ten pomysł Koruny Ziemi pojawił, który też jest takim pomysłem dość popularnym, trzeba przyznać, w środowisku
no właśnie.
Osób, które po górach chodzą. One sobie tam, tak jak wszyscy, chodzimy sobie po tych górach różnych i w pewnym momencie zaczyna się pojawiać takie myślenie, a może to taki klucz, że zacząć chodzić po tych najwyższych górach poszczególnych kontynentów. I do pewnego momentu to się da robić samodzielnie, ale w pewnym momencie niestety zaczynają się pojawiać gigantyczne koszty związane no, z takimi ekspedycjami już bardzo odległe rejony świata, czyli Antarktyda, czy Papua i Nowa Gwinea na przykład, już nie mówiąc o ekspedycji na Everest, która sama w sobie jest po prostu gigantycznie droga i w całym tym takim chodzeniu i myśleniu sobie o tych górach tak pomyślałem, no fajnie, to rzeczywiście ten projekt Korony jest taki ambitny, on mi może naszkicować też w jakiś sposób drogę tam do innych rzeczy, znaczy mogę trochę bardziej zająć się sportem, też trochę zadbać o siebie, skupić się na tych rzeczach, to też jest wyzwanie jakieś tam projektowe, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, no to będzie tyle treningów, będzie tyle czasu, będzie tyle jakby zawalonych nocy i będzie tyle wyrzeczeń, że trochę jednak głupio, gdybym cały taki projekt robił, no nie wiem, wyłącznie dla własnej satysfakcji dla siebie. I tu powstał pomysł, żeby połączyć siły z fundacją, którą już znałem i którą bardzo cenię. To jest fundacja Happy Kids, ona jest z Łodzi i oni mają obecnie 13 rodzinnych domów dziecka, gdzie mają ponad setkę podopiecznych w tych domach. W bardzo różnym wieku są podopieczni, od bardzo, bardzo małych dzieci po nastolatki. I ideą tego projektu, ta idea projektu polega na kilku jakby takich filarach. Znaczy jednym z nich jest oczywiście ta najbardziej taka prozaiczna, ale też najpotrzebniejsza rzecz, czyli kwestia takiego próby pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działanie fundacji za pomocą no, różnego rodzaju kontaktów ze sponsorami i bycia ambasadorem tej fundacji i przekazywania środków również, jeśli uzyskuje sponsoring na wyprawy. To jest to prozaiczna rzecz, natomiast ona, tak jak mówię, jest jedną z tych najpotrzebniejszych oczywiście, ale te wymiary takie i symboliczne i takie myślę, że społeczne, to jest kwestia tego, że ja zawsze tą flagę mam na każdym z tych szczytów, przyjeżdżam do podopiecznych, poznałem się z nimi, bywam częściej lub rzadziej, ale staram się bywać Domy odwiedziłem już wszystkie w takich, że tak powiem, indywidualnych wizytach, a też miałem takie spotkania, gdzie spotykaliśmy się w większych grupach. Staram się bywać na Wigilię, na Dzień Dziecka. Udało mi się pozyskać sponsora i zabrać też część podopiecznych na wyjazd wspinaczkowy, gdzie zorganizowaliśmy po prostu dla dzieciaków szkołę wspinania. I staram im się pokazywać, że za pomocą tych górzy można przezwyciężać też takie najprostsze rzeczy w życiu. Bo ja miałem taką historię na samym początku tej przygody z górami, że raz mi tam wyleciał bark z ramienia, zestawu całkowicie i musieli mi go tam na żywca nastawiać w szpitalu w Zakopanem. Potem roztrzaskałem kolano i złamałem nogę między jedną a drugą wyprawą i też się postawiłem dosłownie na nogi po tym gipsie i udało mi się dotrzeć do celu, jakim był szczyt Mont Blanc w tamtym okresie. Więc pokazuję im na przykładzie tych gór, jakby, że tu nie chodzi tylko o góry tak naprawdę. Tu chodzi o jakby pasję, o determinację, o to, że te małe nawet cele są ważne. Na pytanie na przykład, panie Michale, ale ile pan trenuje? No, ja mówię, to zależy od wyprawy, tam bywa, że no, nawet 7 do 9 treningów w tygodniu bywało. Oni tam, chłopacy, na mnie tak spojrzeli i powiedzieli, no, to pan jakoś tak słabo nabity jest. No to od razu cała lekcja biologii i wyjaśniania, że mięśnie są oczywiście potrzebne, ale że w górach wyżej nie ma tlenu. Ten tlen jest bardzo potrzebny też mięśniom do działania, więc jakbym był takim bardzo, bardzo umięśnionym człowiekiem, który by szedł w górach, to najprawdopodobniej bardzo, bardzo szybko bym padł, bo te mięśnie potrzebowałyby gigantycznej ilości tlenu do bycia obsługiwanym. Więc niestety, ale te treningi są bardzo takie specyficzne, żebym trochę był wyżyłowany mimo wszystko, a nie chodzącą masą mięśniową.
Dziękujemy w takim razie za rozmowę. Myślę, że była bardzo inspirująca i motywująca, przynajmniej jak dla mnie.
No ja myślę, że wymyślimy przedmiot biografii, gdzie ja będę zajmował się kwestią historyczną, a Marcin będzie dawał źródła po angielsku, także damy radę. Tobie, Michale, bardzo dziękujemy za naprawdę świetne opowieści, których udało ci się opowiedzieć nam tak, żeby nam to się przełożyło wszystko na świat szkoły, uczniów i nauczycieli. No więc wszedłeś na kolejny szczyt.
Michał Leksiński,
wspinacz.
Wspinacz na szczyty na swoje korony. Do tego nagrania na naszej stronie we wpisie, który poświęcimy Michałowi, będzie jeszcze oprócz innych odnośników, oprócz tego, że Michał prowadzi swoje konta na Twitterze, Facebooku, Instagramie. Michał również jest na YouTubie i znaleźliśmy jego nagranie, którego dokonał dla strony AD w chmurze, które prowadzi Karolina Żelazowska. I Marcin użył tego nagrania w czasie swojej lekcji wychowawczej.
Tak, ja muszę przyznać się, że dosłownie 2 dni po rozmowie z Michałem w ramach Edugadek uznałem, że to jest taki fajny człowiek i fajne ma pomysły, że jak zobaczyłem ten materiał, w którym Michał opowiada o krasnoludach i tak dalej, nie będę spoilerował, żeby to nasi słuchacze mogli sobie obejrzeć, zalinkujemy to, embedujemy nawet ten materiał pod tym podcastem na naszej stronie, to uznałem, że puszczę to uczniom, żeby oni to posłuchali i żebym ja zobaczył ich reakcję, zapytał ich, co oni o tym sądzą, o tych różnych tezach i okazało się, że całkiem fajna dyskusja się rozwiązała.
Bo przepraszam, wywiązała. Dyskusja będzie o celach w życiu.
Tak, dyskusja o celach, więc było o tym, że różni ludzie mają różne cele, natomiast zaproponowałem, żeby w związku z tym każdy z uczniów dostał ode mnie flipcharta i miał stworzyć własną, prywatną, indywidualną koronę ziemi, czyli swoje cele i długoterminowe, i krótkoterminowe. I muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, jak fajne pomysły uczniowie mieli.
To w takim razie to wygląda na bardzo dobre zadanie z sensem. To jeszcze powiedzmy kilka słów o zadaniu z sensem, czyli o naszej drugiej akcji, którą prowadzimy też na Facebooku i z jeszcze trzema naszymi koleżankami. Zadanie z sensem wkracza w drugą fazę, czyli w fazę konkretów. Zaczynamy zbierać konkretne zadania, które uznajemy, że mają sens. No, jak na przykład to, o którym przed chwilą mówił Marcin. Marcin, tak króciutko, o co prosimy naszych słuchaczy?
Prosimy naszych słuchaczy o to, żeby na naszej takiej wirtualnej tablicy korkowej, na narzędziu o nazwie Padlet, umieszczali wpisy z zadaniami z sensem, które wydają im się godne polecenia innym. Jeżeli są nauczycielami, to polecają zadania, które sami zadają. Jeżeli są rodzicami, to zachęcamy was do tego, żebyście polecali tam zadania, które na przykład dostają wasze dzieci i zrobiły na was wrażenie. A jeżeli jesteście uczniami, no to piszcie albo mówcie, albo linkujcie jakieś filmiki do nagrań, które opisują zadania, które właśnie dostaliście i które z chęcią żeście zrobili.
Tak po prostu. Wszystkie linki też oczywiście w tym naszym wpisie. Instrukcja wspaniale sfilmowana przez Marcina, więc jeżeli ktoś jeszcze nigdy niczego nie umieszczał na Padlecie, to tam dowie się, jak to zrobić.
Tak, a ja oczywiście chciałem powiedzieć o tym, że jesteśmy na tej konferencji w Radomiu, że nas zaproszono tutaj jako konferencjerów i że robimy fajną robotę i że to jest konferencja Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej i że spotkaliśmy się tutaj prawie z 400 nauczycieli informatyki z całego świata, z Finlandii, Szwecji, Portugalii, Czech, no i Polski i mówimy im na przykład o podcastach. Dzisiaj mówiliśmy, polecaliśmy im podcasty dla programistów, dla deweloperów, żeby oni posłuchali tego, ale żeby też polecili swoim uczniom.
Więc jeżeli teraz nas słuchają, to myślimy dokładnie o tych osobach, które siedziały wtedy przed nami na sali w szkole imieniem Tadeusza Kościuszki. Do widzenia Państwu.
I pa, pa.
Ale faktycznie teraz Twój głos jest faktycznie taki, no, porównaniu z tym, co było w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy coś się zmieniło.
Edukatki. Edukatki.
Ja powiedziałem dobra, to też ale się skończyłem z edukatki.
Ja pierdzielę. Jak to dobrze, że my nie nagrywamy tego na co dzień w ten sposób.
Nie możemy, bo jesteśmy od początku, proszę Państwa. Na tej konferencji zaproszono nas, żeby być konferencjerami. Ponieważ nie dysz.
A to ktoś toaletę spuszcza, a to ktoś dysz. Tak się nie da pracować, no.
Jeszcze raz. Proszę Państwa, dzień dobry. Jest. Po co to proszę Państwa? Proszę Państwa.
Objaw w Radomiu, ale ja jestem z... Co?
Nie mów tak głośno.
Obaj w Radomiu, ale ja jestem Marcin z Angielski do Matury, kanał YouTube'owy.
Co ty pierdolisz? Jeszcze raz. Dobrze, to zrób zdjęcie. Ja siedzę na podłodze i patrzę na spodnie Marcina.
Na edugatki.
Więc na edugatki. Pozdrawiamy Radomianów i Radomianki. Zwłaszcza Radomianki, które nam wczoraj bardzo Marcinowi bardzo smakowały Radomianki.
Nie, bo to jest ważne, żeby też nie wyszło, że my tego szukamy. Tak jakby coś.
Powinniśmy to mieć nagrane, to już całe puścić jako w ogóle.
Edukatki. Ekstra.